przejdźmy do drugiego wykładu, który ma ostatnio w naszym kraju ogromną wagę. Chodzi o temat przedludzki byt Chrystusa. Dlaczego jest to tak ważne zagadnienie, drodzy? To zagadnienie jest tak ważne, ponieważ preegzystencja Chrystusa lub inaczej jego praistnienie lub jego przedludzki byt jest nieodłącznym elementem doktryny chrześcijańskiej. Nieodłącznym. Jeżeli to zburzymy, to nie mamy nic. Nie mamy Syna Bożego, nie mamy Boga wcielonego. Wszystko upada. Ten przedludzki byt Chrystusa jest pojmowany jako istnienie Jezusa od wieczności jako Syna Bożego. To jest bardzo ważne, że od wieczności jest Synem Bożym. Takie jest poprawne rozumienie. Dlaczego to jest tak ważne? Taki znany teolog i pastor John MacArthur przez wiele lat wierzył, że Jezus nie był Synem Bożym przed pojawieniem się na ziemi, że Synem Bożym stał się dopiero na ziemi. Podobnie rozumiał badacz sekt Walter Martin, chrześcijański, baptysta, pastor tą sprawę i błądził. Pamiętajmy, że Syn Boży od wieczności jest Synem Bożym. I ten Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony. To jest bardzo ważne, jest zrodzony, a nie stworzony. I posiada w pełni boską naturę, czyli jest współistotny Ojcu, równą Bogu Ojcu naturę posiada. To jest bardzo ważne. To jest prawidłowa nauka biblijna. I teraz chciałbym powiedzieć, że ta prawda wiary o przedludzkim bycie Chrystusa jest brutalnie atakowana i wyśmiewana. Przedludzki byt Chrystusa w sensie ortodoksyjnym, prawowiernym, nie wierzą też świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego i inni antytrynitarze, bo wierzą, że jest pierwszym stworzeniem Bożym, że istniał przed pojawieniem się na ziemi, ale jest jednak stworzeniem. I to jest błąd. I zobaczmy, co Biblia mówi o przedludzkim bycie Chrystusa. Zacznijmy od Starego Testamentu. Księga Przypowieści, 30 rozdział, werset 4, jest niezwykle pouczająca, bo zadaje szereg pytań. Przypowieści, 30 rozdział, werset 4. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię i jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Zauważmy, jest tu pytanie o imię Syna samego Boga. W pytaniu o imię Syna Jahwe dostrzegamy zapowiedź prawdy o jednorodzonym Synu Bożym, który objawił się jako Jezus Chrystus. Prawda? Kolejny ciekawy fragment. Księga Michała, 5 rozdział, werset 1 w przekładzie Biblii Tysiąclecia, bo akurat jest tam trafnie oddany. Czytamy tam tak. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Jak chcemy odszukać ten werset w naszych Bibliach, znaczy w naszym przekładzie, jakim się posługujemy z nogu, w Biblii Warszawskiej, to jest strona 992. Strona 992. I tu chciałbym zwrócić uwagę, że gdzie jest mowa, że od dni wieczności jest pochodzenie Mesjasza, to w języku hebrajskim występuje słowo olam. Olam. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, inaczej rodzaju, 21 rozdział, werset 33, jest znaczący fakt, bo Jahwe jest nazwany Bogiem wiekuistym lub wiecznym. El Olam. Czytamy o Abrahamie w 1 Mojżeszowy 21:33. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Beerszebie i wzywał tam imienia Pana, Boga wiekuistego, czyli El Olam, Bóg wiekuisty. To przemawia za tym, że na tej samej zasadzie w Księdze Michała, gdzie jest mowa, że początki Jego, czyli pochodzenie Jego, Mesjasza od dni wieczności, to Księga Michała głosi odwieczne pochodzenie Mesjasza, bo też posługuje się słowem olam, wieczny, czyli od wieczności pochodzi Mesjasz. Głęboka sprawa, drodzy. Czytaliśmy już Księgę Izajasza 9, rozdział, werset 5, prawda? Że miał się narodzić między innymi cudowny doradca, Bóg mocny, ale też Ojciec odwieczny. Książę pokoju. Ojciec odwieczny. To nie taki sens jest, że Pan Jezus jest Bogiem Ojcem. Tu nie o to chodzi. Tu raczej chodzi o to, że Pan Jezus jest dla nas jak Ojciec. Jest autorem wiecznego życia i szczęścia dla zbawionych. Jest Ojcem dla nas błogosławionej wieczności. On nam wysłużył zbawienie na krzyżu. On jest wykonawcą dzieła odkupienia, także On nas obdarzy życiem wiecznym. Jest dla nas Ojcem wieczności, Ojcem odwiecznym. Także Pan Jezus istnieje od wieczności. Kolejny dowód. A teraz, drodzy, trochę musimy wytężyć umysły. Trochę trudniejsza sprawa. Odszukajmy Księgę Izajasza, 6 rozdział. Izajasza, 6 rozdział, wersety 1-10. Izajasza, 6 rozdział, wersety 1-10. Cierpliwie przeczytajmy. Czytamy tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I drodzy, kogo dotyczy ta wizja? Kim jest ten, który siedzi na tronie, którego chwałę widział Izajasz? Słyszał: pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Ewangelista Jan w zaskakujący sposób zinterpretował to, kogo tak naprawdę widział Izajasz. 12 rozdział Ewangelii Jana, otwórzmy, 37-41 wersetu. Jest to niesamowicie ważna wiadomość biblijna, ważny szczegół. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 37-41 wersetu. Cierpliwie odszukajmy, a będziemy nagrodzeni bardzo, kiedy to zrozumiemy. 12 rozdział, od 37-41 Ewangelii Jana. Czytamy tutaj tak: a chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Czyją chwałę ujrzał? Czytamy w kontekście, że chodzi o Jezusa. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Więc Izajasz ujrzał chwałę Jezusa i mówił o Nim. Widział Jezusa na tronie, w bycie przedludzkim. Także zwrot ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim nawiązuje do widzenia Pana zasiadającego na tronie z Izajasza 6:1 i następne wersety. I z tego samego rozdziału Izajasza pochodzi Janowy cytat o zaślepieniu i zatwardziałości Izraela. Ten, który jest w wersecie 40. Zaślepił oczy ich, zatwardził serce ich. Porównajmy, drodzy, jeszcze raz, miejmy otwarte obydwa miejsca, że wyraźnie jest tu mowa w Izajasza 6:10. 6 rozdział, werset 10. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą. Jest trochę inaczej to oddane w Ewangelii Jana, ale jest to wyraźne nawiązanie. Dlatego stoję na stanowisku, że Panem siedzącym na tronie był Chrystus w bycie przedludzkim. To jest cudowne przesłanie Ewangelisty Jana, że ten Pan, którego widział, który go wysłał i który miał się spotkać z zatwardziałością Izraela, jego ślepotą i głuchotą duchową, to był Pan Jezus. Niesamowita sprawa. Ale wiecie co? Przewrotność ludzka nie zna granic. Niektórzy mówią tak, no ale o chwale Mesjasza jest również mowa w 9 rozdziale Izajasza, gdzie jest mowa o dziecku, które się narodziło, w 52 i 53 rozdziale. Ale wróćmy do Ewangelii Jana. Jan mówi, ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. W jedno łączy to, że w jednym czasie Izajasz ujrzał chwałę i mówił o Nim. Także nawet jeśli przyjmiemy, że w 53 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o cierpiącym Mesjaszu, faktycznie Izajasz mówił o Nim, bo rzeczywiście mówił, to jednak 53 rozdział Izajasza, który mówi o cierpiącym Mesjaszu, nie jest widzeniem. Widzeniem jest 6 rozdział. Izajasz ujrzał wizję Boga tylko w 6 rozdziale tak naprawdę. Jest to wizja chwały Pana. W Księdze Izajasza 6 rozdziale, wersecie 1, w Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, użyto klasycznego terminu na ujrzeć, od greckiego słowa chorao, i użyto też słowo chwała, czyli doksa z greckiego, też w Izajasza w 6 rozdziale, ale w wersecie 3. I apostoł Jan używa tych samych słów, co w Septuagincie. Tych samych słów. I mówi i o ujrzeniu chwały, i o mówieniu. Także to jest bardzo ważne. Ujrzeć chwałę. Mówi o ujrzeniu i o chwale. Także jest to bardzo ważny szczegół. Dawid Stern, Żyd mesjanistyczny, w swoim komentarzu do Ewangelii Jana napisał: Johanan najwyraźniej chce powiedzieć, że w tej niebiańskiej wizji Jeszajachu miał możliwość wejrzenia w przyszłą objawioną chwałę Jeszui, a ponieważ Jeszua mieści się w pojęciu Adonai, nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić a priori, iż wizja Izajasza dotyczyła Boga Ojca. Czy nawet Żyd mesjański twierdzi, że Jan skomentował wizję Izajasza tak, że to był Jezus na tronie. Także jest to bardzo ciekawy argument, warty zapamiętania. Może bardziej złożony, ale wartościowy. Brat Andrzej. Właśnie. Bardzo dobry argument. Tak. Bardzo proszę o takie uzupełnienia, bo wiecie, no, ja mam też ograniczone poznanie. Czasem coś nie skojarzę i możecie uzupełnić. Pierwszy... Dobrze. Muszę mieć bardzo blisko mikrofon. Tak, brat Andrzej zwrócił uwagę tu na ważny fragment, że Pan Jezus powiedział, Boga nikt nigdy nie widział w Ewangelii Jana, 1 rozdział, werset 18. I powiedział też, że Bóg jest duchem, w 4 rozdziale, w wersecie 24 Ewangelii Jana. A kogoś widział Izajasz. Kogo widział? Widział zapewne Pana Jezusa w bycie przedludzkim. Mamy teraz kolejny argument. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 do 4 wersetu, jest komentarzem do Starego Testamentu. I to bardzo interesujący, bowiem tutaj czytamy, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 do 4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Zauważmy, drodzy, Paweł przenosi na Chrystusa tytuł skała, używany w Starym Testamencie w odniesieniu do Boga Jahwe, prawda? Co więcej, tutaj zwróćmy uwagę, że apostoł mówi, że Chrystus był tą skałą, która towarzyszyła ludziom tam na pustyni. To jest bardzo znaczące. Także Chrystus był z tymi Izraelitami. On ich prowadził przez pustynię. To jest niesamowita sprawa. Tak. No, siostra tu ciekawą interpretację podaje, że Mojżesz miał stanąć na skalę, bo nie mógł widzieć Boga i że to może jest Chrystus. No, nie będziemy temu zaprzeczać. Warto zwrócić uwagę, że ktoś miał prowadzić Izraelitów i Bóg powiedział o tej osobie: imię moje jest w nim. Przejdźmy do kolejnych argumentów. Pierwszy list Piotra jest niesamowity dla wszystkich nas, którzy cenimy służbę Ducha Świętego, bo w tym tekście, w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział 10 do 11 wersetu czytamy: zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Zauważmy, apostoł Piotr stwierdza jednoznacznie, że w starotestamentowych prorokach działał Duch Chrystusowy. Znaczy to co? Że Chrystus żył wówczas w niebie jako odwieczny Syn Boga Ojca i posyłał Ducha Świętego, by ten objawił im proroctwa o Mesjaszu jeszcze przed jego ziemskimi narodzinami. Taki jest sens. Tak, jeszcze przed ziemskimi narodzinami Duch Święty, którego Chrystus posyłał, objawiał jego przyjście. I ciekawy jest list Judy w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, też jako komentarz do Starego Testamentu. Bo czytamy tutaj tak: kradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, czyli w tekście greckim Kyrios, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Zauważmy, drodzy, że w wersecie 4 jest mowa o władcy i Panu Jezusie Chrystusie, a w wersecie 5 o tym samym Panu, że wybawił naród z Egiptu. Widzimy? Czy nie jest ciekawe? Kontekst wskazuje na to, że Panem, który wybawił Izraela z ziemi egipskiej, był Jezus. I powiem wam coś ciekawego. W niektórych rękopisach greckich zamiast słowa Pan są dwa wyrazy: Pan Jezus, a w innych rękopisach jest słowo Chrystus, że Chrystus wybawił. Przejdźmy teraz do zupełnie jasnych, bezpośrednich, oczywistych wypowiedzi Pana Jezusa o jego przedludzkim bycie. Nie wszystkie tutaj będą wyświetlane. Zacznijmy od Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 13. Bardzo znany tekst. Ewangelia Jana 3:13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Czy potrzeba jeszcze lepszych dowodów? Zstąpił z nieba, był wcześniej w niebie. 3 rozdział, werset 31 Ewangelii Jana, otwórzmy. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 31. Kto przychodzi z góry jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba jest ponad wszystkimi. Jest tu mowa o Panu Jezusie, że przyszedł z nieba. 6 rozdział, werset 38 Ewangelii Jana, ona najwięcej mówi o tym. 6 rozdział, werset 38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Więc wyraźnie jest powiedziane: zstąpiłem z nieba. 51 werset. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Bardzo wyraźnie jest powiedziane. A teraz 62 werset 6 rozdziału Ewangelii Jana. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. Czyli wyraźnie, że był tam, prawda? I jak można wbrew takim dowodom biblijnym twierdzić, że Pan Jezus nie istniał wcześniej w niebie? To jest bluźniercza herezja, jeżeli ktoś temu zaprzecza, tej prawdzie biblijnej. Dalej zobaczmy Ewangelię Jana, 8 rozdział, werset 23. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 23. I rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Konkretny, jasny dowód. Pan Jezus jest z wysokości, nie z tego świata. 16 rozdział, werset 28 teraz. To już jest taki tekst, że lepszego nie trzeba. 16 rozdział, werset 28. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. No, tak przejrzysty, tak jasny, prawda? 17 rozdział, werset 5, zaraz strona obok. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Zobaczmy, Pan Jezus cieszył się boską chwałą przed stworzeniem świata, u Ojca był. Dlaczego niektórzy jednak mają problem z przyjęciem tej nauki biblijnej? Bo próbują dopasować Nowy Testament do judaizmu. I kierują się tym, że niektórzy rabini głosili, że Mesjasz istniał w umyśle Boga jedynie jako idea. Ale albo się kierujemy judaizmem, który już jest, można powiedzieć, odejściem od nauki Starego Testamentu w wielu aspektach, bo wykrystalizował się współczesny judaizm przez polemikę z chrześcijaństwem. Walczył z chrześcijaństwem na płaszczyźnie teologicznej. Więc nie możemy się kierować wypowiedziami rabinów. W Talmudzie są nawet bluźniercze teksty przeciwko Panu Jezusowi. Nie wiem, czy wiemy o tym. Także nie tym mamy się kierować, bo Biblia mówi, że ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Drugi list do Koryntian 3,17. Więc albo patrzymy przez Nowy Testament na Stary, albo próbujemy dopasować po prostu Nowy Testament do judaizmu. Nie tędy droga. W Starym Testamencie jest ukryty Nowy, a w Nowym jest odsłonięty Stary, jak powiedział kiedyś Augustyn. Przejdźmy do kolejnych dowodów. Prolog Ewangelii Jana. Przeczytam według Biblii Tysiąclecia. Początek Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. I warto tu zapamiętać, że w Grece na początku to jest en arche i że stało się jest w Grece egeneto. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ obydwa wyrażenia nawiązują do Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wersety 1-5, według Septuaginty, greckiego przekładu Starego Testamentu. Skąd o tym wiemy? Gdyż w Septuagincie, w Księdze Rodzaju, jest mowa też o tym, że coś się stało, że coś powstało, zostało stworzone. Też greckie egeneto występuje. I też wymienia się światłość i ciemność w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale. Zaraz to zobaczmy sobie wyraźnie. Także zwrot na początku wyraźnie odnosi się do stworzenia. W Septuagincie czytamy w Księdze Rodzaju: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I w Grece Septuaginty jest też en arche. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się w Septuagincie egeneto światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Chciałbym zwrócić uwagę. W obydwu tekstach jest mowa o początku. I w Księdze Rodzaju pierwszym rozdziale i Ewangelii Jana pierwszym rozdziale. W obydwu tekstach jest mowa o tym, że coś powstało lub się stało. I jest użyte to samo greckie słowo i na początek, i na stanie się. W obydwu tekstach jest mowa o światłości i o ciemności. Jest to bardzo wyraźny dowód, że te teksty dotyczą tego samego. Przyjrzyjmy się uważnie. Światłość, ciemność, początek, stało się. I teraz przyjrzyjmy się temu słowu tajemniczemu. O słowie nie jest powiedziane, że się stało, czyli że jest elementem stworzenia, częścią stworzonych bytów, lecz że gdy Bóg zaczął stwarzać, to słowo już było. To jest było od wieczności, gdyż czasoprzestrzeń Ta struktura, w której jest czas, powstała dopiero od chwili stworzenia. Bóg jest poza czasem, jest w wieczności. Gdyby Jan chciał powiedzieć, że Słowo było pierwszym stworzeniem Boga Ojca, napisałby, że na początku stało się Słowo. A tak nie napisał. Napisał, że było. To znaczy, że było od wieczności. Stwierdzenie, że wszystko przez nie się stało, czyli z greckiego egeneto stało się, a bez niego nic się nie stało, co się stało, dowodzi jednoznacznie, że Słowo nie zalicza się do kategorii stworzeń. Wykluczone jest z kategorii stworzeń. Fakt, że w nim było życie, a życie było światłością ludzi, przemawia za tym, że wszystkie stworzenia zawdzięczają swe życie Słowu, to jest Jezusowi w bycie przedludzkim. Co więcej, Słowo różne od Ojca jako osoba jest z Nim identyczne pod względem natury. Jest Bogiem, bo jest napisane i Bogiem było Słowo. Tak, przejdźmy do kolejnych dowodów. Warto pamiętać, kim jest to Słowo. Na pewno dobrze wiemy, że Ewangelista Jan w 1 rozdziale, w wersecie 14 wyraźnie powiedział, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I to Słowo, że było u Boga, to ma taki sens, jak to, że ujrzymy Boga twarzą w twarz. Chodzi o bliską więź, a nawet bliższą o wiele niż nasza więź. To jest to, co mówi werset 18. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca. Trudno o bliższą relację niż przebywanie na czyimś łonie. To jest zażyła więź Ojca z Synem, którą Syn się cieszy od wieczności. I jakby rozwinięciem tego prologu jonowego jest list do Kolosan, 1 rozdział, od 15 do 18, przytoczę też według Biblii Tysiąclecia. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. I co jest tu ważne? Syn Boży ma pierwszeństwo w stosunku do całego stworzenia. Istnieje od wieczności, mając pierwszeństwo w jakim sensie? Czasowym. Czasowym. Bo stworzenie miało początek. On był przed stworzeniem. Dalej. Posiada wyższą pozycję, ponieważ ma pierwszeństwo pod względem godności. On jest twórcą, a nie stworzeniem, prawda? W Nim to zostało wszystko stworzone. Ma nadludzką, boską władzę. W Nim zostały stworzone trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Czyli również stworzenia anielskie wszystkie. On jest ponad tymi aniołami. To jest konkretny dowód, że Pan Jezus nie jest aniołem, nie ma natury anielskiej. Jest sprawcą stworzenia i dla Niego ono istnieje. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On podtrzymuje stworzenie przy życiu. Wszystko w Nim ma istnienie. Czy widzimy, kim jest Pan Jezus? Czy to nie budzi w nas większego doceniania i uwielbienia dla Jego osoby, prawda? Ale to jeszcze nie wszystko. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 1 do 3 wersetu, jest bardzo interesujący. Przytoczę też według Biblii Tysiąclecia, bo jest jakby mocniej trochę oddane. Czytamy tak, Hebrajczyków 1, rozdział 1, od 1 do 3 wersetu. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten, czyli Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Wgryźmy się, drodzy, w ten tekst święty. Bóg Ojciec stworzył wszechświat przez Syna, który musiał istnieć przed powstaniem czasu i przestrzeni, przed stworzeniem. Słowo przez, gdzie czytamy, że przez Niego też stworzył wszechświat, nie określa biernego pośrednictwa. bowiem list do Rzymian 11:36 używa tego samego greckiego słowa dia, mówiąc o Bogu, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Także to, że przez Jezusa stworzył wszechświat, to znaczy, że Pan Jezus był właśnie Stwórcą także. Jezus Chrystus nadto podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, w Biblii Warszawskiej słowem swojej mocy. To znaczy zachowuje w porządku cały wszechświat i podtrzymuje jego istnienie tylko swoją wypowiedzią. Pan Jezus wypowie słowo z boskim autorytetem i cały wszechświat tak funkcjonuje, jak ma być. Słowem swej potęgi ten zwrot wskazuje na wszechmoc Zbawiciela. Jedynie Bóg może jako Stwórca i fundament całego wszechświata wypowiadać słowa z taką mocą. I tu tak na marginesie powiem, że w ruchu wiary głoszą, że jak będziemy wypowiadać słowa z mocą, no to to też się będzie stawało. Że jak Bóg powiedział, i stanie się światłość, no to się stało, to my też powiedzmy, będę miał Mercedesa, to będę miał Mercedesa. Tak? Nie, to jest kłamstwo. To jest nauka, która zrównuje stworzenie ze Stwórcą. To Stwórca ma autorytet wypowiadania takich słów, że coś się dzieje. I On jest suwerenny. On może dać nam, czy samochód, czy cokolwiek, ale według swojej woli. List do Efezjan mówi, że sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Pamiętajmy o tym. W liście do Hebrajczyków jest też niesamowity tekst, 7 rozdział od 1 do 3 wersetu, który nawiązuje do Melchizedeka, ciekawej postaci. I czytamy tutaj, otwórzmy, w liście do Hebrajczyków, 7 rozdziale od 1 do 3 wersetu. Niesamowite porównanie. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Melchizedek to była autentyczna postać historyczna. To był człowiek, który pobłogosławił Abrahama, ale celowo jego postać jest owiana tajemnicą, żeby stał się typem lub pierwowzorem Jezusa Chrystusa. I na jakiej zasadzie Pan Jezus jest odpowiednikiem Melchizedeka? Jezus jako Syn Człowieczy nie miał ojca. Jako Bóg nie miał matki ani rodowodu, prawda? Jako odwieczny Syn Boży nie miał początku dni, a będąc wiecznym nie ma końca życia. To też sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, bez następców. Czyli widzimy, że list do Hebrajczyków potwierdza, że Pan Jezus nie miał początku w czasie, nie miał początku dni i nie ma końca życia, jest wieczny. Czyli też dowodzi jego przedludzkiego bytu. Mamy też jeden mocny argument z Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 58. Z Biblii Tysiąclecia przeczytam ten fragment. Czytamy, rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Zauważmy, jak potraktowali to Żydzi. Uznali, że Chrystus postawił się tutaj na równi z Bogiem i chcieli go ukamienować. Następny werset zaraz mówi, co zrobili. 8 rozdział, werset 59. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Trzecia księga Mojżeszowa mówi, że jedynie bluźnierce, tego, który bluźni w imieniu Pana, można ukamienować. Dlaczego uznali to za bluźnierstwo? Dlaczego zwrot ja jestem wywołał tak gwałtowną reakcję? Nieprzypadkowo, drodzy. W drugiej księdze Mojżeszowej, czyli księdze wyjścia, 3 rozdział, werset 14, Jahwe określa się jako jestem, który jestem. W greckiej Septuagincie te słowa brzmią ego eimi ho on. A Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi ego eimi, ja jestem. Czyli wyraźnie nawiązuje do tej wypowiedzi Boga Najwyższego. I Zbawiciel kilkakrotnie użył zwrotu ja jestem w znaczeniu absolutnym. Prześledźmy te teksty. Bardzo was proszę jeszcze o cierpliwość, o wytrwałość, o wytężenie umysłów. 8 rozdział, werset 24 Ewangelii Jana powiada tak. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 24. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Tu to słowo ego eimi, ja jestem, ma znaczenie absolutne. Jeżeli nie uwierzycie, że jestem Bogiem, że jestem tym jestem, który się objawił Mojżeszowi, to pomrzecie w swoich grzechach. I podobnie 28 werset 8 rozdziału Ewangelii Jana, wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Ale teraz mam dla was wspaniałe duchowe danie z Ewangelii Jana, 18 rozdział od 4 do 6. Jak mocne było w ustach Pana Jezusa, to ja jestem, przy pewnej okazji. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 4 do 6 wersetu. To jest sytuacja, kiedy chcieli pojmać Jezusa Żydzi i czytamy. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań prześmiało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie. Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Z jakim boskim autorytetem musiał Pan Jezus wypowiedzieć te słowa, że można powiedzieć tacy goryle, tak, jak się nieraz mówi, taka obstawa, osiłki padły na ziemię. Silni mężczyźni, mówiąc już łagodnie. Więc musiał to powiedzieć z takim autorytetem, że ich to poraziło, z boskim autorytetem. Jezus przeciwstawia siebie w Ewangelii Jana 8, rozdział, werset 58, gdzie czytamy, jak już mówiłem, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się ja jestem, przeciwstawia siebie jako ja jestem Abrahamowi, który stał się albo powstał. Takie sformułowanie zrównuje Jezusa z Ojcem, umiejscawia go w wieczności. Bo o Bogu powiedziano w Psalmie 90, w wersecie 2 w Septuagincie, przeczytam według Septuaginty, zanim góry powstały i ukształtowała się ziemia i świat, od wieku po wiek Ty jesteś. Czy nie widzimy podobieństwa? Góry powstały, ale Bóg jest. Abraham powstał, ale Bóg jest. Pan Jezus jest, zawsze jest, od wieczności. Także takie sformułowanie, że zanim Abraham stał się ja jestem, zrównuje Jezusa z Ojcem, umiejscawia go w wieczności. I list do Hebrajczyków w związku z tym mówi, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Także mamy mocne dowody na to, że Pan Jezus miał przedludzki byt, że nie pojawił się dopiero tutaj na ziemi. I bardzo chciałbym wam powiedzieć, że spotkacie się prędzej czy później z zaprzeczaniem tej nauce. I stójcie twardo na gruncie biblijnym. To jest duch antychrysta się kryje za kwestionowaniem przedludzkiego bytu Chrystusa. To jest bluźniercza, diabelska nauka. Jakie wnioski z tego? Kto wierzy w innego Jezusa, Jezusa bez przedludzkiego bytu, Jezusa, który nie istnieje od wieczności jako zrodzony Syn Boży, ten nie wierzy tak naprawdę w prawdziwego Jezusa. W ogóle nie wierzy w Jezusa. Wierzy w jakiegoś innego, dziwnego Jezusa. Taka fałszywa wiara nie prowadzi do zbawienia, lecz do wiecznego potępienia. Ktoś powie, ale brat Szymon jest surowy. Ale zobaczmy, to Pan Jezus surowo mówi. Mówi, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. To Pan Jezus mówi. Więc ostatnio napisał do mnie katolik, były świadek Jehowy, który został katolikiem, mówi, bo ja mu napisałem, że gdybym nie wyszedł od świadków Jehowy i nie uwierzył w biblijnego Jezusa, to bym poszedł na potępienie. Bo wierzyłem w innego Jezusa, który nie mógłby mnie zbawić. Napisał mi cały alaborat, jak ja mogę tak mówić. Ja wierzę w jakiegoś Boga z małej litery, mi napisał, jakiegoś okrutnego, surowego, a Bóg wszystkich tak kocha, On jest taką miłością. To prawda. Ale Bóg wymaga wiary w Słowo Boże. Kto przychodzi i mówi, że jest inaczej? Kto przyszedł do Ewy i powiedział, nie jest tak? Tak? Czy na pewno Bóg powiedział? Albo wierzymy Słowu Bożemu, albo nie. I chciałbym wam podać świadectwo pewnego brata, z Anglii. Pewien brat z Anglii, którego poznałem, ożenił się z biblijnie wierzącą chrześcijanką. I jakoś ją tam omamił, że powiedział, że on też jest wierzący, wierzy w Jezusa. A pochodził z tradycyjnego kościoła anglikańskiego, a nie był nawrócony. Uważał się za wierzącego i ona mu uwierzyła, zakochali się, młodzi, szczęśliwi. Potem patrzy, ale z kim ja się ożeniłem? Co to za kobieta jest? Codziennie Biblię czyta, codziennie się modli. Co to za dziewczyna? Ja nie mogę tego zgłębić. Co ona ma w sobie, nie? I powiedział do Boga, przejął się w końcu, nie mógł tego wytrzymać, bo widział, że on taki nie jest. I mówi, Boże, ja jeszcze raz przeczytam tą Biblię. Jeżeli nie jest prawda, to nie będę wierzył, ale jeżeli to jest prawda, to uwierzę. I czyta, czyta, doszedł do drugiej Mojżeszowej 3,14, czyta, że Bóg mówi, jestem, który jestem. Czyta dalej, aż do Ewangelii Jana i doszedł do właśnie tego wersetu, 8 rozdział, werset 58, który niedawno rozważaliśmy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwszy niż Abraham był, jam jest. I Duch Święty natychmiast połączył u niego Księgę Wyjścia, czyli drugą Mojżeszową 3,14, jestem, który jestem z tym i uwierzył, tak, Jezus jest Bogiem, Jezus jest Mesjaszem, padł na kolana, wyznał swoje grzechy, przyjął Jezusa wiarą, jego serce zostało rozświetlone łaską Bożą i stał się też chrześcijaninem i już tworzyli małżeństwo nie tylko w ciele, ale i w duchu. Takie wspaniałe świadectwo brata, u którego miałem przywilej gościć, bardzo oddanego Bogu, takiego naprawdę biblijnego chrześcijanina, takiego konkretnego, który nie idzie w niezdrową ekumenię, który jest bardzo oddany Bogu człowiek. Także byłem bardzo zbudowany. Jeszcze jakie wnioski? Oddawajmy Jezusowi chwałę, na jaką zasługuje. Skoro pochodzi z wieczności, jest Bogiem. Dziękujmy Mu za zbawienie, drodzy. Bądźmy Mu wierni aż do śmierci, bo chrystianizm, wolę nawet to słowo niż chrześcijaństwo, chrystianizm od Chrystusa, to nie jest na dziś i jutro, to jest na całe życie, aż do śmierci. Naśladujmy Jego przykład. Kiedyś starszy chrześcijanin powiedział mi tak. Wiele jest osób, które nazywają Jezusa swoim Panem, ale nie wszyscy odzwierciedlają Jego nauki, Jego przykład, Jego ducha w swoim życiu. Dążmy do tego, żeby mieć takiego ducha, żeby ludzie widzieli w nas usposobienie Chrystusowe. Przestrzegajmy Jego przykazań w codziennym życiu. Pan Jezus powiedział, że kto mnie nie miłuje, ten nie przestrzega moich przykazań. I powiedział też odwrotnie, że jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I z tęsknotą oczekujmy Jego powrotu w chwale. Nie jesteśmy adwentystami dnia siódmego, ale jesteśmy wszyscy adwentystami w tym sensie, że wszyscy oczekujemy tego przyjścia Pana, tak? Tego adwentu, tego powtórnego przyjścia Pana Jezusa w chwale. Także taka jest prawda o boskim, przedludzkim pochodzeniu Pana Jezusa. I trzymajmy się tej prawdy z całego serca. Nie dajmy sobie, żeby ktokolwiek nam zamącił wyrafinowanymi, pseudointelektualnymi argumentami. Trzymajmy się tej prawdy gorliwie, drodzy. Niech Bogu będzie chwała.